Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak co sobotę o 18 w najlepszym radiu w galaktyce, radiu UWM FM. Dziś będzie kolejne sprawozdanie z podróży i to podróży poślubnej. Jest ze mną właśnie moja małżonka Ewa.
Cześć wszystkim.
I dzisiaj będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, o Mauritiusie, który już był parę razy zapowiadany. Tydzień temu już tak troszeczkę bardziej teoretycznie o nim mówiłem i w tym będzie już pierwsza relacja z podróży. Natomiast no wiadomo, nie da się tych 12-13 dni opowiedzieć w jednym wejściu, więc wrócimy za tydzień, za dwa z tym tematem, a za około 2 tygodnie na pewno zawitamy do Biblioteki Podróżnika 13 czwartek o godzinie 17. Zapraszamy do biblioteki, gdzie tutaj z Ewą będziemy właśnie o tej naszej podróży mówić. Jeżeli macie jakieś pytania, tak, bądź chcecie zobaczyć zdjęcia, no to oprócz tego, że możecie wejść na nasz profil na Facebooku Torbaczek, gdzie relacjonowaliśmy ten pobyt, to możecie też przyjść na Bibliotekę Podróżnika. Tak, to tyle, powiedzmy, autoreklamy naszej, ale zaczniemy od północy, ponieważ po wylądowaniu na lotnisku, które no, jest akurat na południu, udaliśmy się od razu na północ, tam mieliśmy pierwszy nocleg, w zasadzie 4 noce, zdaje się. No i ta północ różni się troszeczkę od południa. Ty się przygotowywałaś bardziej do tej wycieczki. Czym to się różni?
No ogólnie północ jest to częścią bardziej turystyczną. Więcej mamy takich kurortów, wielkich marketów, wielkich miast. Te południe jest bardziej dzikie, jest mniej zaludnione, bardziej naturalne. Każdy znajdzie sobie, czy na północy, czy na południu. Myślę, że tutaj ciężko wybrać, która strona jest lepsza. Północ jest też częściej wybieralna, ponieważ w zimę te prądy morskie są bardziej sprzyjające, jest tam cieplej.
Ale monsun no, minął nas o paręset kilometrów, tak?
250 kilometrów, no, chyba nawet był centrum. Mniej niż 200. Tak,
no, ale no tak czy siak było to odczuwalne. Nawet pani przygotowująca śniadanie w miejscu, gdzie rezydowaliśmy, powiedziała, co, fajna pogoda, a my mówimy, że no w sumie to okej, tak? No jest ciepło, jest fajnie, tak? A ona mówi, nie no, chyba żartujecie sobie. A przypomnieliśmy, że w sumie u nas też podczas burzy nie jest kolorowo. Więc nie było aż tak źle, ale to prawdopodobnie tylko dlatego, że my faktycznie byliśmy daleko od epicentrum.
My mieliśmy to szczęście, że właśnie cokolwiek się tworzyło, ten cyklon, który był już bardzo blisko, przeszedł bokiem, więc każdy ma pogodę taką, na jaką zasłużył. No my zasłużyliśmy chyba na bardzo dobrą pogodę, bo nawet te jakże deszczowe dni, to ciężko nazwać, żeby to było.
No, nie było
tego deszczu czasami mógł człowiek nawet nie zauważyć, jak mrugnął za szybko, bo to czasami to były dosłownie 3 krople i koniec deszczu.
Jeżeli chodzi o dojazd na samą północ, to jest on banalnie prosty, ponieważ mamy wskazówki.
Kieruj się na północ.
Tak, dokładnie tak. Mamy napisane The North i po prostu tam jedziemy. I dopiero na koniec mamy zjazdy. Jazda sama po Mauritiusie już jest bardzo ciekawa. No już pomijam to, że po lewej stronie, drodzy Państwo, ale musicie być oswojeni z tym, że nawigacja znanej amerykańskiej firmy nie działa dobrze na Mauritiusie. Drogi prawdopodobnie są na podstawie ortofotomapy, na podstawie rzutu z góry, gdzieś jest wskazanie, że te drogi się łączą, a czasami między jedną a drugą jest 10 metrów w pionie. Mamy bardzo ciekawe, niebezpieczne, powiedziałbym, pobocza, ponieważ no, czasem po prostu jest asfalt i on się kończy, jest ścięty. Czasem kończy się w jakiś sposób zaprojektowany odpowiednio, czyli po to, żeby po prostu wodę gdzieś odprowadzać, a czasem po prostu mamy metrową skarpę bez żadnej barierki i tyle, tak? Więc tu na to się trzeba przygotować, że aż tak łatwo nie jest, aczkolwiek asfalty.
Dobre, bardzo dobre.
Świetne, prawda?
Mhm. Zwłaszcza autostrady.
Tak. Mauretyjczycy natomiast nie robią zjazdów z autostrad albo z dróg szybkiego ruchu, po prostu jak jest skręt, to jest rondo, w związku z czym jakby ta prędkość i tak zwykle nie jest,
tak,
nie
oni bardzo lubią rondo. Ogólnie było bardzo mało skrzyżowań, a jeszcze z takimi ze światłami to dosłownie kilka na całej wyspie. No ale wróćmy do północy, bo tam byliśmy, no i pierwsze miejsce, najbardziej chyba pocztówkowe miejsce północy.
Katedra Notre Dame?
Tak.
Kościół Notre Dame.
No czyli piękny, biało-czerwony, można powiedzieć, że trochę w polskich barwach, kościół, no tak, który znajduje się przy samym brzegu oceanu, niemalże dosłownie kilka kroków od niego, a w tle widać niezamieszkałą wyspę, która dodaje uroku temu miejscu.
Mhm. I to jest w ogóle jedno z najbardziej wysuniętych w ogóle na północ miejsc na wyspie. No sama wyspa, tak jak już wspominałem, nie jest duża. No objechać ją po linii to jest 250 kilometrów, także no nie musieliśmy aż tak dużo jeździć, aczkolwiek no przez te 12-13 dni wyszło nam jak jakieś 1100 km, więc już sami stwierdźcie, czy to jest dużo, czy nie. Drodzy Państwo, na północy to, gdzie się warto udać i gdzie my się udaliśmy, to było Muzeum Cukru, który można było sprawdzić, jak kiedyś był ten cukier wytwarzany, jak dużo w ogóle było tych fabryk, plantacji, teraz oczywiście też jest ich całkiem sporo, natomiast samych fabryk jest już chyba tylko ze 3, a było ich ponad 300 mniej więcej, tutaj akurat w tej mogliśmy oglądać, jak się to przerabia, a przerabia się na różne sposoby. Zaczęliśmy od smakowania rumu, który oczywiście z cukru się wytwarza. Jakie miałaś wrażenia?
Mieszane. Powiem szczerze, spodziewałam się jakiegoś takiego wow po tych wszystkich opisach w internecie, że to koniecznie trzeba spróbować. To jest coś, co musi być po prostu. I niestety większość, zwłaszcza tych wysokoprocentowych, smakował jak
bimber.
Niedobry.
I to niedobry bimber. To dopiero chyba za trzecim czy czwartym razem, jak próbowaliśmy rumu, dopiero znaleźliśmy jakieś w miarę okej. I to, co ciekawe, te najmniej procentowe i bananowe. To chyba najlepsze, co tam można było znaleźć.
Tak, banan z wanilią. Ogólnie tak. Jakiś owoc z wanilią naprawdę dawał tego smaczka, a tak poza tym te wysokoprocentowe faktycznie taki czysty bimber, że nie miały żadnego smaku.
Można było tam oczywiście też spróbować cukru, jak to w Muzeum Cukru, tych różnych form, tak, od tego takiego najbardziej rafinowanego białego przez muskowado do melasy. To też postanowiliśmy kupić, bo o ile można oczywiście w Polsce już to dostać, to taki wiadomo, z podróży z Mauritiusu będzie nam przypominał o tych momentach.
Jakie zwierzątka można spotkać? Bo pierwsze zwierzątka już spotkaliśmy nawet w muzeum, co może nie wydaje się, że taką pierwszą rzeczą, ale dla mnie teraz z perspektywy czasu jest to oczywiste, że jeżeli wyspa słynąca z cukru, to mrówki, zatrzęsienie mrówek wszędzie, nawet w muzeum, jak są opakowanka takie pokazowe, tak, to widać, że chodzą w nich mrówki. Oczywiście w tych, które sprzedają jako pamiątki, nie, ale w eksponatach widać chodzące mrówki, także ktoś się boi, to
na szczęście
nie jest to
mrówki.
Kierunek.
Czarne akurat były bezproblemowe, ale kiedyś poszliśmy na plażę i były czerwone i nas troszeczkę tutaj, że tak powiem, popiekły. No i drodzy Państwo, na północy właśnie tu odnośnie zwierzątek pojechaliśmy też do ogrodu botanicznego, w którym to ogrodzie botanicznym po raz pierwszy zauważyliśmy te żółwie, które oczywiście na Mauritiusie występowały, natomiast te obecnie, które tu są, pochodzą z atolu Aldabra, zdaje się, z Seszeli. Natomiast to są te, które faktycznie tu występowały. Oczywiście zatrzęsienie ptaków, aczkolwiek nie aż tak rajsko-kolorowych, powiedziałbym.
Tak, powiem szczerze, że jako atrakcja, która też znajduje się jako taka, którą trzeba zobaczyć na Mauritiusie, lekko rozczarowująca, zwłaszcza jeżeli my wybraliśmy się parę razy później na trekking. Mhm. Wiele z tych roślin można zobaczyć w naturalnym środowisku, tak samo zwierząt. A jeżeli chodzi o żółwie, to oprócz tych takich biednych trzech żółwi, które były, to jest inne miejsce, o którym jeszcze na pewno wspomnimy, gdzie ich jest znacznie więcej. Nie lubię chyba zniechęcać, ale chyba bym
odpuściła. Tym bardziej, że płatny, tak? My natomiast wracamy do naszej wycieczki. Opowiadaliśmy, że byliśmy w ogrodzie botanicznym. Byliśmy również, drodzy Państwo, na plantacji wanilii. Powiem szczerze, bardzo ciekawe miejsce. Na plantacji oczywiście z przewodnikiem mogliśmy wiele właśnie tych roślin, a nawet dużo więcej zobaczyć. Również wiele z nich jadalne. Co takiego najbardziej przykuło Twoją uwagę?
Mimo wszystko chyba wanilia, bo to właśnie w tym celu tam pojechaliśmy. I w ogóle sam fakt, jak jest przychodzenie, To było dla mnie dość ciekawe, że to jest po prostu przykryte całe
folią,
tak, i to tam sobie fermentuje. Z ciekawych rzeczy były jeszcze oczywiście niebieskie kwiaty, mandarynki. I ogólnie ta cała roślinność. Pani przewodnik nam pokazała, co jest jadalne, nawet tam nam sama wręcz urywała listki, kwiatki niektórych roślin, które mogliśmy spróbować.
Mogliśmy później spróbować soku z trzciny cukrowej, spróbować różnego rodzaju dżemów.
Mogliśmy też zobaczyć, jak rosną malutkie ananaski. Były bardzo słodziutkie, różowe. Tak, i miały nawet jeszcze kwiatuszki na sobie. Więc.
Co ciekawe, jeżeli chodzi o wanilię, to ta produkcja wanilii na Mauritiusie czy na Reunion jest w pełni ludzka, tak można powiedzieć, ponieważ nie żyją tam ani pszczoły, ani inne zwierzęta, które by w naturalny sposób wanilię zapylały. Takie żyją chociażby w Meksyku. Natomiast jak w ogóle do tego doszło, okazało się, że jakieś dziecko tu na Reunion nudów po prostu bawiło się gdzieś tam coś tam kwiatkiem i po prostu zapłodniło tą wanilię. No tak wszyscy się dziwili, co tu się stało, jak ty to zrobiłeś. No i teraz już ta wiedza doszła na obie wyspy. Co ciekawe, nie ma za dużo czasu na to, tak?
Tak, kwiat kwitnie tylko 24 godziny. No i wanilia jest też z tego względu droga właśnie las, że nie można przegapić, kiedy zakwitnie, bo to też nie jest oczywiste, że jednego dnia wszystko kwitnie, tylko te kwiatki nie wiadomo, kiedy się pojawią tak do końca.
Praca 24 godziny na dobę, bo nie wiadomo, o jakiej godzinie nawet.
Tak, nie można sobie wziąć dnia wolnego, no i taka roślinka wydaje owoce raz w roku, więc to też. Stąd te ceny wanilii.
Lepiej, żeby nie przegapić. Stamtąd, drodzy państwo, udaliśmy się do atrakcji takiej... niespodziewanej, można było powiedzieć, bo po prostu tylko jedna opinia.
Tak, i tak mnie zaintrygowała. Ja stwierdziłam, dobra, jest obok, musimy to zobaczyć.
Tak, mówię. No było po drodze, trzeba
I
było
I się okazało, że istnieje i że to nie jest jakiś tam fotomontaż i faktycznie istnieje jaskinia tak, z wodą.
Tak, drodzy państwo, wyglądało to troszeczkę jak taka oaza. Ja wiem, że tak akurat na Mauritiusie jest cała masa zieleni, ale tak to mniej więcej wyglądało, że po prostu wchodzi się w dół i na końcu tego wszystkiego jest z taką bardzo niebieską wodą na dole jaskinia po prostu.
Tak, tak. Ten błękit to nawet błękit oceanu nie zawsze ma taki kolor. Także miejsce naprawdę warte odwiedzenia, jak będziemy właśnie w okolicy plantacji wanilii, więc można tam podjechać samochodem taką polną drogą. Ale powiem szczerze, że chyba pierwszy raz dałam tak szybko opinię jako druga osoba. I tu nie mówię o nowo otwartej restauracji, tylko o atrakcji naturalnej, przyrodniczej. Bo było tam odznaczone kamieniami większymi, żeby nikt tam nie wpadł w tych krzakach, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś by szedł po prostu przed siebie, mógłby się troszkę zdziwić, ale jestem ciekawa, ile takich wspaniałych miejsc Mauritius jeszcze w sobie kryje.
No właśnie, no niestety 13 dni to na pewno za mało, żeby zwiedzić cały. Kolejnym miejscem, w którym byliśmy, to był wodospad. Wodospadów widzieliśmy, no całkiem sporo podczas tego wyjazdu, natomiast ten o tyle był charakterystyczny, że do niego zwykle prowadzą wycieczki łodzią, tak na dobrą sprawę. No my wyszliśmy od tej drugiej strony, więc obserwowaliśmy łódki z góry. Po raz pierwszy zobaczyliśmy wodę nieprzejrzystą, ponieważ no to była woda oczywiście śródlądowa. Tych rzek na Mauritiusie całkiem sporo jest, aczkolwiek no podczas naszego pobytu powiedzieli nam gospodarze naszych noclegów, że jest tragedia z wodą, że po prostu normalnie już powinno padać i powinny się rezerwuary zapełniać. No a tu tylko trochę powiało, trochę popadało jeden dzień w zasadzie i tyle.
Tak, także no gdzieś widziałam piękne zdanie, że na Mauritiusie deszcz nie jest przeszkodą, jest błogosławieństwem, które daje chwilę ukojenia w ciągu dnia i to w trakcie, zwłaszcza lata, jest prawdą. To nie jest tak, że tam ulewne deszcze są przeszkodą w zwiedzaniu, wręcz przeciwnie, tam zwłaszcza mieszkańcy no, czekają na ten deszcz.
Trzeba też przyznać, że narzekają i oni na temperaturę, drodzy państwo. Jak my mamy 30 parę stopni latem, to narzekamy i oni tak samo, drodzy państwo, narzekają. To też nie jest dla nich normalna temperatura.
Tak, podobno te lato było rekordowe, jeżeli chodzi o liczbę takich upalnych dni, bezdeszczowych, gorących, więc dla turystów dobra wiadomość, ale dla mieszkańców niestety nie, więc trzymamy kciuki, żeby sytuacja zarówno tam, jak i na całym świecie ta pogodowa się unormowała.
Drodzy państwo, już drugie wejście, a my jeszcze nie powiedzieliśmy o atrakcjach, które towarzyszyły nam w zasadzie przez całą wycieczkę. Czy na północy, czy na południu było tego cała masa. Jak wspominałem w poprzedniej audycji, Mauritius to jedyne państwo afrykańskie, w którym dominującą religią jest hinduizm, drodzy państwo. I naprawdę wszelkiej maści świątynie hinduskie, tamilskie, no po prostu cały czas mieliśmy przed oczami.
Tak, i kolory tych świątyń, proszę państwa, no tutaj na pewno nie jestem w stanie opisać, jak dużo ich było do tej pory, jak na nie patrzę na zdjęcia, no nie jestem w stanie uwierzyć, że rozpoznaję aż tyle kolorów po prostu. Te świątynie, zwłaszcza, że one są w bardzo dobrym stanie. Większość,
tak,
wiadomo,
bardzo
nie
dbają
wszystkie,
o nie.
Ale tak, bardzo dbają. No i przede wszystkim coś, czego w radiu w żaden sposób już nie oddam i nie mówię tu o kolorach, ale zapachy. No po prostu kadzidełka. No widać ten związek Indii. Jeżeli chcemy kupić kadzidełka, nie musimy lecieć do Indii, tam też możemy je dostać w dużej ilości. No i po prostu ten zapach, no nie ma co porównywać do tego, co możemy dostać w Polsce.
A już zwłaszcza cenowo. Natomiast, drodzy państwo, tutaj też ja pewne mam zastrzeżenie. Niektóre rodzaje tych zapachów były po prostu dla mnie nie do zniesienia, ale na szczęście w świątyniach ich nie było zazwyczaj, więc no to było takie przeżycie, wiecie, angażujące naprawdę wiele, wiele zmysłów, bo i czasami śpiewy były, czasami gdzieś z głośnika leciał jakiś śpiew, także no naprawdę te świątynie w zasadzie każdego dnia mijaliśmy, już później ich nawet nie zaznaczaliśmy, nie szukaliśmy, bo było ich cała masa, aczkolwiek niektóre się dosyć mocno wyróżniały, a mniej więcej właśnie na środku, może troszeczkę bardziej na południe Mauritiusa jest święte jezioro właśnie Hindusów, Ganga Talao. Nazwa pochodzi od tego, że chociażby właśnie część wody jest z Gangesu. No i tam wjeżdżając nie da się pomylić, prawda?
Nie, zdecydowanie nie. Tak jak Jezusa ze Świebodzina widać z daleka, to tutaj dwie postacie jak najbardziej też nam się pojawiają jakby
tak,
znikąd.
Shiva i drugi, no nie pamiętam, ale z lwem.
No tych bóstw mają tysiące, więc też ciężko jest pamiętać. Tego miejsca nie da się przegapić jadąc główną drogą.
A inne takie bardzo ciekawe miejsce, również gdzieś na środku wyspy, tak można powiedzieć, ale już po zachodniej stronie, to jest, drodzy Państwo, stolica kraju, a więc Port Louis. Port Louis jest jednym z, w zasadzie z 6 miast, które tam w okolicy się znajdują i tam mieszka 40% populacji mniej więcej. I tam mogliśmy zobaczyć też bardzo ciekawe miejsce, gdzie widać na jednym obrazku, tak na jednym zdjęciu, meczet, bramę do chińskiej dzielnicy
i budynek Banku Narodowego.
No, także drodzy Państwo, tutaj Port Louis, naprawdę możemy to zderzenie kultur zobaczyć, tak w soczewce można powiedzieć, ale my do Port Louis udaliśmy się w zasadzie 2 razy. Raz tylko na targ, a drugi raz już bardziej pozwiedzać, pochodzić po muzeach. No i jak ci się chodziło po targu w Port Louis, i to nawet w porównaniu jeszcze do targu, który no, widzieliśmy trochę wcześniej podczas naszej wycieczki, a więc tego wielkiego bazaru w Stambule.
Powiem szczerze, że miałam wrażenie, że znowu jesteśmy w Stambule. Trochę ten targ przypominał te tureckie bazarki. Faktycznie sprzedawcy zaczepiali, zagadywali, ale nie...
Ja miałem wrażenie, że nawet jeszcze bardziej zaczepiali i w dalszym ciągu było to takie
tak,
miłe.
Tak, jak się odmówiło, to. Oni tutaj nie robili tego na siłę, ale widać było, że są zainteresowani, że jak nie to, to może czegoś szuka pani, to ja pomogę, to może coś. Nadal trochę natarczywe, no widać, że to jest bardzo po turystycznie. No tutaj możemy, no pewnie to odkrycie nie będzie, ale no na mniejszych targach, w mniejszych miejscowościach też są takie stragany i tam nie są, że tak powiem, cenne dla turystów. No bo oczywiście tu cen też nie było, bo no, trzeba się targować.
Trzeba się targować i drodzy Państwo, cena wyjściowa, a cena ostateczna, no to są naprawdę dwie kompletnie różne liczby. No nie wiem, to co my akurat kupiliśmy, to gdzieś zeszliśmy do 30%, 40% ceny początkowej. A co ciekawe, gdy pojechaliśmy wspinać się na najwyższy szczyt Mauritiusa, to jest Piton de la Petite Rivière Noire, 828 metrów nad poziomem morza, to tam już na wysokości gdzieś 600 też był stragan, tak, właśnie przy wejściu na szczyt i zasadniczo tam były najtańsze pamiątki.
Tak, to też jest miejsce turystyczne, ale mimo wszystko no, takie...
Zdziwiło nas to trochę.
Tak, tak, to nie jest stolica, więc tam turyści już tacy raczej zwiedzający, więc też, jeżeli już kupują, to raczej tańsze rzeczy. No nie ma co przepłacać, też by jeszcze milsi nie byli nachalni, tylko najpierw rzucili cenę, akurat chyba magnesów, tak? Z tego co pamiętam. No i było takie, okej, dobra, czyli nie ukrywacie niczego.
Targować się na pewno trzeba i tam bardzo mocno oni, czasami mam wrażenie, że myśleli, że jesteśmy Niemcami, bo po prostu rzucali tak dużą cenę, że po prostu tylko ich śmiechem zabijaliśmy i szliśmy dalej, uznając to za no, potwarz i bezczelność.
Tak, ale to naprawdę nas brali bardzo często za Niemców, no ponieważ na początku kolor naszej skóry był znacznie odbiegających od ludzi miejscowych, więc nie wiedzieli do końca skąd jesteśmy, więc strzelali, że Niemcy. Nie wiem czemu, powiem szczerze. Pierwszy raz w jakimś kraju nas myli z Niemcami.
I drodzy Państwo, wracając jeszcze do Port Louis, chodziliśmy też po muzeach. Tych muzeów jest całkiem sporo i drodzy Państwo, no jedno bardzo nas ucieszyło, ponieważ było to Muzeum Historii Naturalnej Mauritiusa. Przy okazji było też Muzeum Wojny w tym samym budynku.
Tak, na piętrze pierwszej i drugiej wojny światowej.
Tych dziejów wojennych, tak, Mauritiusa, Maurityjczyków podczas wojen światowych, ale w Muzeum Historii Naturalnej, które, tak jak mówiłem, było darmowe, można było się dowiedzieć w zasadzie w większości tych informacji, które też były gdzieś zawarte w innych muzeach, już płatnych. Zwłaszcza myślę tu położone niedaleko od naszego drugiego noclegu na południu wyspy.
Muzeum Muszelek.
Tak, to nas zawiodło, bo owszem, było tam bardzo dużo muszelek, ale w zasadzie wszystkie te rodzaje muszelek mogliśmy już zobaczyć właśnie w Muzeum Historii Naturalnej. Tu w zasadzie żadnych kosztów nie płacąc, tak? I drodzy Państwo, no tam oczywiście cała wystawa poświęcona Dodo, wymarłemu ptakowi, który, no, już mówiłem tydzień temu, jak do tego doszło, więc w samym centrum Mauritiusa, niedaleko właśnie targu, można bezproblemowo z tą historią państwa w dużej części się zapoznać.
Tak, takie ciekawostki. Jeżeli chodzi o te muzeum naturalne, to jest pokazana animacja, jaki miał chód Dodo. To mnie bardzo rozczuliło. Tak jak wcześniej, ta historia aż tak mnie nie wzruszała, ale jak zobaczyłam, jak on słodko poruszał się i po prostu jaki to był wesołe zwierzątko, to naprawdę aż łezka mało mi się nie uroniła. No ale właśnie w tym muzeum możemy zobaczyć właśnie wybitne osoby, które miały mały lub większy wpływ na przebieg wojny czy pierwszej czy drugiej światowej.
Tak, no bo drodzy Państwo, no to był taki może nie tak niezatapialny lotniskowiec jak Malta, ale również było ważne, jeżeli chodzi o te działania właśnie na wschód w kierunku chociażby Japonii. To było to ważne miejsce. Jeżeli chodzi o inne muzea...
No to byliśmy w Muzeum Znaczka Pocztowego.
Tak,
czyli
Znaczka
Blue
Pocztowego.
Penny, najbardziej znany znaczek pocztowy, najstarszy na świecie.
Który... Albo jeden z najstarszych.
Najstarszy, który przetrwał do naszych czasów w ten sposób. No i powiem szczerze, no to teoretycznie wiadomo, czego się można spodziewać. W takim muzeum jest tam znaczek pocztowy, ale powiem szczerze, po ocenach na różnych forach widziałam, że świetne muzeum, dużo pokazuje historii. Szczerze powiedziawszy...
Na 10 minut.
To nawet nie na 10 minut. Bilet około 30 zł? Mniej no, chyba tak. Chyba trochę tak. Mniej, ale no nadal.
Nie warto. Chyba, że oczywiście, drodzy Państwo, interesujecie się, czy też historią poczty, czy filatelistyką, no to jest na pewno punkt wręcz konieczny dla Was. I właśnie ciekawe było to, że jeszcze było drugie muzeum, Muzeum Poczty Maurytyjskiej, do tego nie poszliśmy, ale właśnie, że one były płatne. I to było ciekawe, bo chociażby niepłatne było Aprawasigat, czyli Muzeum Niewolnictwa, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A może nie tyle niewolnictwa, bo to było Muzeum Robót Kontraktowych, bardziej w tą stronę, ponieważ to już po zniesieniu niewolnictwa Brytyjczycy zrobili eksperyment, w którym stwierdzili, że a może jak im zapłacimy, to będą lepiej pracować. Niesamowity eksperyment, po prostu...
Wielki eksperyment, tak, nie niesamowity. Tak, tak. Nawet tak się nazywał, wielki eksperyment. No cóż, z tymi kontraktami to nie do końca było tak. To, że tak powiem, w dzisiejszych
czasach... Januszerka taka, nie?
No tak, tak, tak.
Nie wypłacamy, kiepskie warunki.
Wam zapłacimy, ale póki co to z pensji musimy wam potrącić za przywiezienie was, a to daleko, a to drogo było, no to na razie musicie za darmo pracować. Także no, niby nie niewolnictwo, ale tak. Kto oglądał Asterixa i Obelixa, tak. Osiedle Bogów, wie o co chodzi.
Tak, i drodzy Państwo, no tutaj, jak się okazało, ten eksperyment jak najbardziej się udał, bo wszystkie inne potęgi kolonialne później czerpały z tego. No i co, czy jeszcze coś o Port Louis? Bo powiem szczerze, chyba tylko negatywne rzeczy teraz można powiedzieć na koniec, że no na targu generalnie, jeżeli nie było się w pomieszczeniu, to smród niesamowity.
Tak, zwłaszcza jeżeli przeszło się przez dział z mięsem, a tam jeżeli chcemy od, że tak powiem, parkingu zadeszonego przejść od strony ogólnie oceanu na targ, trzeba przejść przez alejkę z mięsem. No 30 parę stopni i mięso, to wystarczy sobie wyobrazić.
Korki również niesamowite. Jak generalnie całkiem w porządku się jeździło po Mauritiusie, tak Port Louis i okolice jest naprawdę nie do życia i za to powinni wypłacać szkodliwe zajazdy tamtędy.
Tak, i szczerze powiedziawszy, widziałam parę razy opinię, że spokojnie można to miejsce ominąć i tutaj się zgadzam w 100%.
Tak, tym bardziej, że generalnie życie nocne Port Louis i okolicy nie jest jakoś bardzo mocno znane, a w każdej wiosce w weekend, po prostu gdy przejeżdżałem w nocy albo nad ranem, gdzieś tam rowerem,
dnia,
to coś kultura, się działo, była impreza jakaś. Myślę, że ten Port Louis naprawdę, jeżeli nie chcecie się pchać w dużą ilość ludzi, to nie musicie, naprawdę.
Tak, Mauritius ma naprawdę wiele wspaniałych obliczy. Każdy, wiadomo, może sobie wybrać swoje, ale ja uważam, że ma wiele pięknych, naturalnych skarbów, czy to górskich, czy wodnych. No i właśnie, podczas naszej wizyty na północy mieliśmy jeden dzień, gdzie to zagrożenie cyklonem było największe, gdzie ten cyklon był najbliżej i tutaj nawet osoby, u których mieszkaliśmy, ostrzegali nas, żeby tutaj choćby rower schować, tak, do środka, czy go bardzo dobrze przypiąć. Powiem szczerze, że bardziej nas nastraszyli, rozumiem, bo to różnie mogło się rozwinąć, ale pogoda nie była taka zła, no ale nastawiliśmy się, że będzie gorzej i co zrobiliśmy w taki deszczowy dzień?
No co, no w taki deszczowy dzień to najlepiej jest sobie pójść w góry, tak? Tak mi się wydaje.
Tak, logika mówi, że nie, ale na Mauritiusie wręcz przeciwnie. Jak się okazało, tego deszczu prawie w ogóle nie było.
A wiatr akurat właśnie w górach był nieco mniejszy.
Tak, niż na nabrzeżu, no wiadomo, więc jakby żadna wyprawa łódką czy pływanie w oceanie za bardzo nie wchodziło w grę, więc jak najbardziej skorzystaliśmy z pogody i wspięliśmy się, no nie na szczyt, nie na szczyt, ale dość wysoko. Na ile się dało, tak bez, że tak powiem, profesjonalnego sprzętu.
Moje wskaźniki wskazały, że to było jakieś 750 parę metrów nad poziom morza, a wchodziliśmy z jakichś 350 mniej więcej, więc jeżeli chodzi o przewyższenia, to było najwięcej, ile zrobiliśmy, a próbowaliśmy się wspinać na drugą największą górę, największy szczyt Mauritiusa, a więc Pieter Bot. Tutaj nazwa jeszcze po właśnie Holendrach, pierwszych, którzy tu się pojawili. No tam w zasadzie już później bez sprzętu to już do wspinaczkowego, to już chyba nie podchodź.
No nie, no zdecydowanie tam były same skałki. Powiem szczerze, że dzięki linom, które tam są już na stałe zaczepione, dało radę wejść już te ostatnie metry, na które my wchodziliśmy.
No tam ostatnie 100 metrów gdzieś w górę już było po linach.
Ale no powiem szczerze, że no tam nie polecamy z dziećmi, tak? Tam już jest taka raczej ścieżka, że rzeczywiście dwie ręce, dwie nogi, obie sprawne są potrzebne, zwłaszcza, że na pewnym odcinku wodospad to nie był, no ale...
Po skałach, po których wchodzimy, no ciurkiem po prostu płynęła woda.
Tak, taki bardzo, bardzo malutki strumyczek, no ale nadal pionowa ściana, ale można, jak widać, jak tak, można nie nudzić się w czasie deszczu.
Tak, zastanawialiśmy się, czy przypadkiem po nas helikoptery nie lecą, ale nie, drodzy państwo, to były helikoptery, dzięki którym turyści po prostu mogą oglądać całą wyspę. I czy helikopterem, czy samolotem takie wyprawy są? One oczywiście kosztują całkiem sporo, natomiast jak najbardziej również tak można wyspę zobaczyć. Jeżeli chodzi o tą północną stronę, no czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy?
Pałac kolonialny.
Tak, pałac kolonialny La Bourdonnais, zdaje się. Nazwa bardzo znana, bo jeżeli będziecie kupować jakieś produkty typu dżemy, to firma też się taka tam nazywa. Pałac to było kolejne miejsce, w którym próbowaliśmy rumu i nie zostaliśmy absolutnie zauroczeni nim. To ty mówisz pałac, natomiast oni tam się chwalili, że to zamek jest. Natomiast no wygląda to jak taka właśnie posiadłość z czasów kolonialnych. Nie wiem, jak Django oglądaliście, to mniej więcej może coś takiego. Oczywiście duży ogród. No i co jeszcze tam udało się zobaczyć?
No i tu kolejna ukryta perełka przed turystami. Może nie jest to już tak tajne miejsce jak ta jaskinia, a mianowicie wodospad. Nie wiem, czy chcę podawać nazwę. Komuś bardzo zależy, to zapraszam na torbacze. Nie będę tego promować, bo to jest jednak wodospad znany głównie przez mieszkańców. Piękny wodospad, taki kolejny jakby oazie, tylko dużo większy niż tam, gdzie była jaskinia. No miejsce, gdzie można sobie popływać i można też wejść od drugiej strony, czyli na górę wodospadu.
Pewnie też można skoczyć stamtąd, bo tam woda dosyć głęboka była.
Nie polecamy, jeżeli no, nie sprawdziliśmy, ale jakby lokalnie sobie pływa i były sobie też huśtawki. Świetne miejsce, nawet jak słońce zachodziło, to było tam pięknie.
I nawet świetne miejsce, jak się okazało, mimo że woda słodka, na snurkowanie, bo o tym, drodzy państwo, jeszcze nie powiedzieliśmy. Myślę, że o tym opowiemy w drugiej części, nie wiem, za tydzień, może za dwa, opowiadania naszego Mauritiusie, bo to była aktywność, która Ewie bardzo się spodobała. A więc, drodzy państwo, nurkowanie z rurką. Czy coś jeszcze takiego na północy?
Okolice Albiona. To jeszcze myślę, że można pod północ podciągnąć, tak? Jak najbardziej kamienista plaża, do której zejście było dość...
Koło latarni morskiej w ogóle?
Tak, koło latarni morskiej. Dużo turystów przychodzi tylko przy tej latarni morskiej, patrzy na okno.
Okno skalne, o którym tak. Podobne do tych maltańskich, w ogóle podwójne tutaj.
Tak, tutaj podwójne i tutaj turyści przeważnie robią zdjęcie. My oczywiście nas nogi poniosły bliżej tego okna skalnego.
I bardzo dobrze.
No dokładnie, bardzo dobrze. No ja wiedziałam, dla Mila to była niespodzianka, że tam były małe baseny skalne.
takie prywatne, można powiedzieć, baseny dla nas. Faktycznie nikogo tam nie było. Później tylko dwóch wędkarzy zobaczyliśmy.
Ale też z drugiej strony byli, nie przy nas.
Więc tak, to było takie dosyć niepowtarzalne uczucie, tak bym powiedział.
Tak, jak w oceanie była woda ciepła, to woda w basenach była bardzo ciepła.
Jeszcze cieplejsza. I również jak się wykazały nagrania z kamery, to w tych basenikach życie jak najbardziej się rozwija, tak? Ryb jest cała masa. No wiadomo, w momentach, kiedy to falowanie jest większe, to one tam się przedostają. No i cóż, drodzy Państwo, o tym miejscu akurat moglibyśmy bardzo dużo mówić, bo naprawdę to było jedno z ciekawszych miejsc, które zauważyliśmy. No ale kończy nam się czas, drodzy Państwo, w tej audycji. Myślę, że jeszcze o Mauritiusie będziemy mówić, o tej bardziej południowej stronie. Jak coś nam się przypomni z północy, to też powiemy. Nie mówimy,
dokładnie,
że nie.
Ja mogę godzinami rozmawiać.
No właśnie, drodzy Państwo, także jeszcze raz przypomnimy, jeżeli chcecie zobaczyć troszeczkę zdjęć z tej naszej wyprawy, to na Facebooku wejdźcie na profil Torbacze, a 13 marca w czwartek o 17 w Bibliotece Podróżnika również będziemy o tym Mauritiusie mówić. A jak już przy social mediach jesteśmy, to oczywiście wchodźcie również na całe nasze social media Radia UWM FM, w którym cała masa dobrej muzyki, cała masa audycji, tylko nas słuchać. A my tymczasem na ten tydzień się żegnamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.